Ilu z was, kochany Kościele, bracia i siostry, wie, jest świadomy tego, że w naszym życiu z Bogiem, w naszym chrześcijaństwie, w naszym bytowaniu tutaj na ziemi napotykamy na różne przeszkody? Wiemy? Że przeszkody są, tak? Że trudności są, że wyzwania różnego rodzaju się pojawiają. Dlatego myśląc o także wyjeździe, myśląc o tym, co przeżywamy, postanowiłem powiedzieć coś dziś rano na temat pokonywania przeszkód. Musimy je pokonywać. Musimy pokonywać przeszkody, wyznania, bo takie jest nasze powołanie. Dziękuję Bogu za to, co czyni pośród nas. Dziękuję, że możemy pokonywać takie przeszkody, jak wychodzenie do ludzi w mieście, na ostatniej regeneracji wśród dzieci, misyjnej działalności wśród dzieci było 12 nowych dzieci. Chwała Bogu za to. Bóg chce, abyśmy pokonywali przeszkody. Mamy pole misyjne tutaj, na miejscu, w naszym mieście, w naszym kraju, ale także dlatego, że przyjście Pańskie jest bliskie, tak jak mówiła Ewa, posyła nas Bóg na różne miejsca, abyśmy głosili Jezusa, aby ta Ewangelia była zwiastowana. I to wielki zaszczyt, wielki przywilej, wielkie wyzwanie, ale pokonywać trzeba przeszkody. Księga Sędziów, 6 rozdział, wiersz 15. Odrzekł na to Gedeon: o Panie, czymże ja wyzwolę Izraelitów? Widzisz przecież, że moja rodzina jest najuboższa w całym pokoleniu Menasesa, a ja sam najmniejszy w domu mojego ojca. Był taki człowiek, który na pewno słyszeliście. Nie wiem, czy dobrze wypowiem jego nazwisko. Nazywał się Chuck Jager. Zasłynął z tego, że jako pierwszy pokonał barierę dźwięku. Słyszeliście o nim? Po II wojnie Chuck pozostał w US Air Force, czyli w amerykańskim wojsku, stając się pilotem doświadczalnym, uczestnicząc w badaniach samolotów odrzutowych oraz zdobywczych myśliwców niemieckich i japońskich. Po włączeniu go do programu NASA, czyli badań samolotów rakietowych, zajął się samolotem rakietowym Bell X-1. Został wytypowany na jego pilota i 14 października 1947 roku jako pierwszy człowiek oficjalnie przekroczył barierę dźwięku. To już tak dawno było. Było to pierwsze przekroczenie prędkości dźwięku w locie poziomym, a także pierwsze oficjalnie zarejestrowane przekroczenie prędkości dźwięku przez człowieka. W swojej autobiografii Chuck Jager napisał: po tym całym napięciu związanym z oczekiwaniem okazało się, że moment, w którym to się dokonało, nie był wcale aż tak wzniosły. Właściwie czułem się zawiedziony. Bariera dźwięku, wielka nieznana, okazała się łatwa do przebicia jak galaretka, jak doskonale utorowana droga. Pokonać przeszkody. Pokonał przeszkodę, pokonał barierę dźwięku. Mit niewidzialnego muru, mit przeszkód oddzielających nas od przestrzeni kosmicznej został obalony raz na zawsze. Ale wielu z nas tutaj, na ziemi, wciąż uderza głową w jakiś mur. Ciągle stajemy naprzeciwko niewidzialnych ścian przeszkód. I te przeszkody można napotkać wszędzie. I z wielu różnych powodów. Powstrzymują nasz rozwój, niszczą wizję osiągnięcia powodzenia na niwie ewangelizacyjnej, stawiają opór w momencie, gdy pragniemy zmian w naszym życiu, powodują, że zdarza się nam zaprzepaścić niepowtarzalną szansę, sprawiają, że boimy się podjąć wyzwania w obawie przed możliwą porażką. To są przeszkody. I wracamy do tekstu. Gedeon jest klasycznym przykładem takiej postawy. Pojawia się sposobność odniesienia zwycięstwa nad wrogiem. Pojawia się możliwość. Ale kiedy zapukała do jego drzwi, to jedynie co był w stanie zobaczyć, to był niewidzialny mur zbudowany z cegieł przeszkód i niemożliwości. To widział Gedeon. Był to mur przewidywanej klęski, niepowodzenia. Nie uda mi się, podobnie jak wszyscy pesymiści, patrząc na małża zamkniętego w muszli, nie wyobrażał sobie, że w środku może być perła. A podoba mi się to porównanie. Szybciej spodziewał się, że zostanie śmiertelnie zatruty toksyczną substancją, którą mogą wytwarzać te mięczaki. Czego się spodziewamy? Jak widzimy przeszkody w naszym życiu? Przez kilka minut chcę na koniec o tym powiedzieć. Tak naprawdę Gedeon był trochę zagniewany na Boga i wykłócał się z Nim. Wykłócał się z posłanym przez Pana Boga aniołem. Pracował na klepisku i poza tym, że mógł dostać na przykład napadu alergii z powodu kurzu oraz mocno się pocił, tak naprawdę ta praca nie przynosiła większych korzyści. Harował, pracował na tym klepisku, młócił, pocił się, wdychał ten kurz. Był na pewno przepasany przepoconą tuniką, jak to w tamtych czasach miało miejsce. Na twarzy miał kilkudniowy zarost, był strasznie nieświeży, dlatego nie miał najmniejszej ochoty ani cierpliwości, aby porozmawiać z aniołem Bożym. Bo takowy do niego przyszedł. Mam wrażenie, że kiedy pojawił się anioł, Gedeon nawet nie przerwał swojej pracy, żeby z nim porozmawiać. Biblia mówi, że pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem. Tam jest w 11 wersecie to napisane. Usiadł pod dębem. To nie był drwal z lasu. Tylko dlatego, że usiadł pod dębem. Lecz kapitan zastępów niebiańskich, które specjalizują się w przedzieraniu i obalaniu niewidzialnych murów. Usiadł. Nie spieszył się do realizacji zlecenia. Nie okazywał zaniecierpliwienia. Nie irytował się lekceważącym podejściem ze strony Gedeona. Wiecie, kiedy tak czytam to i patrzę, widzę, jak Bóg jest miłościwy i łaskawy. Tak patrzy na nas. Niektórzy ludzie myślą, że Bóg tak przychodzi jak huragan do naszego życia. Łupu, cupu, bach, bach, nie robisz tego, to cię zostawiam i nie będę ci błogosławił. Anioł, posłaniec z nieba, usiadł sobie spokojnie pod dębem i tak sobie patrzy na Gedeona, on się poci, pracuje. Mówi, ja poczekam, niech się trochę uspokoi, aby do niego dotarło, z czym przychodzę. Bóg tak nas traktuje, gdy widzi nasze zabieganie, zamartwianie się, nasze kłopoty, przypatruje się nam, już dawno dał nam słowo, a my ciągle widzimy trudności, problemy, nie możemy sobie poradzić, przeszkody, ciągle nam ciężko, ciągle nam źle, ciągle mamy jakieś obawy. Jeśli tak byśmy patrzyli, to nigdzie byśmy nie dotarli, ani nic byśmy nie osiągnęli. Ale anioł, gdy usiadł pod dębem, zaczął spokojnie, powolutku, po kolei rozbierać te cegiełki trudności, przeszkód, które otaczały Gedeona. To mi się podoba. On mu przyszedł pomóc, aby te wszystkie trudności, te wszystkie cegiełki pousuwać. I tak przychodzi Duch Święty do naszego życia i usuwa wszelkie trudności. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz pastor Abraham zaprosił mnie do Indii, powiedziałem, nigdy w życiu. Gdzież? To niemożliwe. Jeszcze złapię jakiegoś tam syfa albo coś i będzie problem. Przepraszam za to określenie. A to wróciłem z Gdańska, oni tak tam mówili. No bo tak tam prowadzący mówili. Słuchajcie, młodzież, nie jedźcie syfów ani świństw. Jeśli chcecie być zdrowi. No, dobrze mówili. I tak powolutku ten anioł od Pana zaczął pomagać Gedeonowi pozbyć się tych wszystkich cegieł, tych wszystkich przeszkód, które stały na jego drodze. Gedeon był kimś wyjątkowym. Tak jak każdy z nas. Każdy z nas jest kimś wyjątkowym. Ja się z tego bardzo cieszę. Kiedy pierwszy raz pastor Abraham powiedział, że mam jechać do Indii, powiedziałem, nie, ja się nie nadaję, to niemożliwe. Nie, to jest niewykonalne. 5 lat mnie prosił. 5 lat, każdym razem jak przyjeżdżał, pojedź, zobacz, zaangażuj się w misję, rozszerz swoje granice, idź dalej, bo czas ucieka i cieszę się, że 3 lata ostatnie to moje serce zostało poszerzone i mogłem usunąć wszelkie przeszkody. Nie ma przeszkód. Przeszkody muszą być usuwane. Gedeon był kimś wyjątkowym. Miał w sobie potencjał, by pójść dalej niż jego własne marzenia. To musimy zrozumieć, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie pójść dalej niż nasze własne marzenia. Mówi się dzisiaj, miej marzenia, ale chciałbym powiedzieć odważniej, możemy pójść dalej niż nasze marzenia. Bóg może nas zaskoczyć niesamowicie. Tak samo i w naszym przypadku. Bóg jest gotowy, by pojawić się w naszym życiu i zburzyć wszelkie mury przeszkód, które oddzielają nas od tego, co przygotował dla nas Bóg. Bóg jest w stanie to uczynić. Przyjrzyjmy się teraz tym przeszkodom bardzo szybko. Króciutkie 3 myśli i pomodlimy się na koniec. Oto przeszkoda numer 1. Wiecie, jaka to jest przeszkoda? To jest ściana uczuć, które nie zgadzają się z prawdą. To jest przeszkoda, którą mamy w sobie. Nasza ludzka przeszkoda, nasz ludzki dramat, że nasze uczucia, emocje, nasze odczucia nie zawsze są gotowe zgodzić się z prawdą, jaką mówi Bóg. To jest problem. To, co czujemy, różni się od tego, co jest Bożą prawdą. I oto pierwszy werset z Księgi Sędziów. Patrzymy na Gedeona i oto Bóg mówi tak. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wywiodłem was, to mówi anioł od Pana, z takim przesłaniem przyszedł. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan Bóg wasz, nie lękajcie się bogów Amorejczyków. Taka była prawda. Lecz uczucia, emocje zawiodły Gedeona i sprawiły, że nie widział Bożej wierności. Chmura mroku, przygnębienia i zwątpienia wisiała nad nim tak nisko, że przyszłość wyobrażał sobie jedynie w czarnych kolorach i w stodole. W jego wyobrażeniu Bóg był zamknięty gdzieś w bibliotece, w dziele historii. Jego uczucia były tak podrażnione i skrajne, że nie potrafił oddzielić ich od prawdy, jaką mówił Bóg. Dlatego ten mur musiał zostać zburzony. Spójrzmy jeszcze raz na to, co powiedział Bóg o sobie. To jest niesamowity werset. Ja jestem Bóg, wasz Bóg. W ten sposób polecił Mojżeszowi, aby przedstawił go na przykład Faraonowi. Kiedy pójdziesz do Faraona, to powiedz mu, że jam jest Bóg, wasz Bóg. On chce być naszym Bogiem, twoim i moim. Każdego dnia i w każdej sytuacji. Zawsze obecny, zawsze działający, zawsze gotowy, by uczynić cud, Bogiem tutaj i teraz, bez względu na nasze odczucia, bez względu na nasze emocje, nigdy nie powinniśmy negować tej prawdy, że Pan jest, to jest pierwszy mur, który powinien upaść w naszym życiu. Że Bóg jest ze mną. Że Pan jest wszędzie, gdzie ja jestem. Że Bóg otacza mnie swoją miłością. Że jestem w cieniu Wszechmocnego. Że jestem pod ochroną Najwyższego. Że nie muszę się martwić. Popatrzcie, jak to ujął apostoł Paweł w liście do Efezjan. Wy również byliście umarłymi duchowo z powodu waszych występków. Chciałbym, abyście to odnieśli do wersetu, który czytaliśmy wcześniej. Jak Bóg wyprowadzał z Egiptu, tak? Czytaliśmy i tak dalej. W Starym Testamencie Bóg tak to uczynił, a z nami uczynił tak. Wy również byliście umarłymi duchowo z powodu waszych występków i grzechów, w których żyliście zgodnie z doczesnymi wymogami tego świata. Ulegaliście władzy mocy duchowej w przestworzach, to jest poddawaliście się temu duchowi, który działa przez ludzi buntujących się przeciwko Bogu. Zresztą podobnie jak oni, my wszyscy żyliśmy według pożądliwości naszego ciała, ulegając jego skłonnościom i godząc się na zdrośne myśli i byliśmy pokoleniem z natury zasługującym na gniew Boży. Podobnie jak wszyscy inni. Lecz Bóg jest przebogaty w swoim miłosierdziu, a Jego wielka miłość, którą nas umiłował, sprawiła, iż właśnie wtedy, gdy byliśmy umarli z powodu naszych występków, przywrócił nas wraz z Chrystusem do życia. Tylko dzięki łasce Bożej zostaliśmy ocaleni, razem z Nim również wskrzeszeni i pozwolił współzasiadać na wyżynach niebiańskich nam, stanowiącym jedno z Chrystusem. Halleluja. To jest Nowy Testament. Stanowisz jedno z Chrystusem. Stanowisz jedno z Panem. Bóg jest z Tobą. On jest po Twojej stronie. On jest ze mną w każdej sytuacji. Zrzuć ten mur, tę przeszkodę uczuć i emocji, które nie zgadzają się z tą prawdą. Nie mów, że jesteś sam. Nie mów, że nie dasz rady. Nie mów, że to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe, kiedy Bóg jest z Tobą. Bo Bóg jest po Twojej stronie. Jesteśmy posadzeni, współzasiadamy na wyżynach niebiańskich jedno z Chrystusem. Halleluja. Chwała Jemu za to. Po drugie, przeszkoda numer dwa to jest zastraszenie, onieśmielenie, przerażenie, które nas dopada. Księga Sędziów, 6 rozdział, 10 werset. Oto dalej mówi anioł: jam jest Pan Bóg wasz. Oto widzimy, jak anioł rozbiera te cegiełki przeszkód i lęku. Nie lękajcie się, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pytanie jest, czy chcemy usłuchać Jego głos? Oczywiście, że możemy czuć się przerażeni, możemy czuć się niepewnie, możemy czuć się niewygodnie w pewnych sytuacjach, kiedy Pan nas popycha do działania, ale musimy Mu zaufać, że On jest ze mną, że nie muszę się bać. Strach jest toksycznym uczuciem. Co sprawia takie toksyczne uczucie? Że czujemy się tak, jakbyśmy byli w ciemnym pokoju i spodziewamy się tego, co najgorsze. Zwłaszcza, kiedy dotykają nas różne trudności, przychodzą te przeszkody. Kiedy wokół nas może nie dzieje się zbyt dobrze, kiedy nie jest zbyt wygodnie w życiu, kiedy wywierana jest na nas presja, różnego rodzaju trudności, wtedy dopada nas lęk, dopada nas strach. On przychodzi, ale strach jest toksyczny. On nie jest zdrowy. On nie pomoże nam. On nie sprawi, że poczujemy się lepiej. Zwróćmy uwagę na słowa anioła Bożego, który powiedział: nie słuchaliście Bożego głosu. A więc trzeba tą przeszkodę usunąć. Jeśli nie słuchamy Bożego głosu, to co słuchamy? Słowo Boże mówi, że choćbyśmy szli doliną ciemną, to zła się nie musimy bać. Żadnego zła, koniec i kropka. Wiara jest faktem, ogłasza, Bóg jest ze mną. To jest fundament naszego życia. Bez względu na okoliczności, nie będę w to wątpił. Strach nie jest naszym Panem, lecz wiara jest naszym Panem. Wiara rządzi w naszym sercu, nie strach. Wiara czeka bez wahania, funkcjonuje bez zająknięcia, wyznaje zwycięstwo, nie idąc na ustępstwa. Nie pozwólmy się zastraszyć. Ten, który nigdy nie odczuwa strachu, idzie razem ze mną. Bóg nigdy nie odczuwa strachu. On się nie boi. Apostoł Paweł usłyszał także te słowa od Tymoteusza, mówimy teraz o Nowym Testamencie, dlatego też proszę Cię, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, abyś ożywił w sobie ciągle na nowo dar Boży, który otrzymałeś, gdy wkładałem na Ciebie ręce. Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni. To nie znaczy, że bojaźń nie przyjdzie. Strach przychodzi. Mamy lęki, boimy się. Kiedy dowiedziałem się, że mam tam gdzieś tam lecieć do tych Arabów, to też miałem bojaźń, przeraziłem się. Mówię, czy to jest konieczne, ale Bóg posyła. Pan daje potwierdzenie, bo drugiej takiej możliwości może nie być. Nie można ulegać lękom i powiedzieć, o, lepiej nie, bo to niebezpieczne, boję się, no może coś się wydarzyć. No ale drugi raz może już Bóg takiej szansy nam nie dać. Trzeba korzystać z tych szans, z tych momentów, w tej chwili, tego momentum, które Bóg nam daje. I oto Bóg dał nam Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni. A więc przychodzi chwila refleksji, przychodzi chwila oparcia o prawdę. Oparcie się o prawdę zależy, o co się oprzesz. Jeśli oprzesz się o emocje, o uczucia, o lęki wewnętrzne, to wtedy one ciebie zdominują. A jeśli oprzesz się o Boże Słowo, a Boże Słowo jest prawdą, jeśli masz Boże Słowo w swoim sercu, jeśli mamy Go w naszym życiu, jeśli mam Go w moim sercu, to bojaźń ustępuje. Oto nie muszę trwać w lęku. Lecz otrzymaliśmy? Co otrzymaliśmy? Ducha Świętego po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością. Oczywiście trzeba być roztropnym. Trzeba być mądrym. Dlatego nie będę rzucał się do jakiegoś bajorka w Indiach, aby się napić, tylko będę pił wodę z butelki. O, Panie Boże, Ty jesteś ze mną, a więc piję z tej kałuży. Nic mi się nie stanie. Kuszenie Pana Boga. Nie wolno kusić Pana Boga. Trzeba też być roztropnym, trzeba być rozważnym. Trzeba umieć pewne rzeczy dobrze ocenić i podjąć dobre decyzje. Po to mamy mądrość. Bóg nas nie stworzył robotami, nie steruje jakimiś falami nami, abyśmy podejmowali decyzje. On dał nam wolę decydowania, abyśmy decydowali mądrze. I trzecia przeszkoda. Trzeci mur to nieodpowiednie pochodzenie. To jest taki główny tytuł, ale bym go rozszerzył. Ograniczenia, bezwartościowość, którą możemy czuć. Albo nie znaczę nic. Moja przeszłość mówi sama za siebie. Popatrzcie, co mówi Gedeon. Oto jego wyznanie. Oto mąż waleczny, który ma zwyciężyć. Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Menasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mojego ojca. A więc co wyraża Gedeon? Mówi, ja nie mam pochodzenia, ja mam ograniczenia, ja nie mam wartości, ja po prostu mam nieznaczącą przeszłość, ja nie dam rady. Ja nie dam rady. Patrząc tak naprawdę na życie Gedeona, gdybyśmy śledzili jego życiorys, to jest oczywiste, że Gedeon nie miał wysokiego mniemania ani o swojej rodzinie, ani o sobie. Tak żył. Po prostu tak żył. Nie miał żadnego dobrego zdania na swój temat, ani na temat swojej rodziny. Czuł się najmniejszy, bezwartościowy, nie dawał sobie szans na odniesienie jakiegokolwiek zwycięstwa, jakiegokolwiek powodzenia w tym, co robi. Miał takie zgniecione, zawężone myślenie. Ktoś by mógł powiedzieć, ale duchowy człowiek. Wow, ale duchowy człowiek. Wiecie, my czasami tak interpretujemy Biblię, tak dziwacznie ją rozumiemy, że jeśli idę wąską drogą, to mam iść jakiś taki skorupiak, wiecie, taki zamknięty, nic nie widzi i ma wąskie myślenie. Mam iść wąską drogą, ale mieć szerokie horyzonty. Amen. Bóg powołał nas do tego, abyśmy mieli szeroko otwarte ramiona i mieli wizję w naszym życiu, zdobywania, osiągania wielkich rzeczy. Tak, Bóg chce, abyśmy byli pokorni. Pokora jest kluczem. Ale także Bóg mówi, że wywyższa nas, że On nas podnosi, że On nas chce używać, że On chce, abyśmy byli Jego głosem. Abyśmy byli Jego głosem na ziemi, abyśmy szli do przodu, abyśmy byli widoczni, nie gdzieś schowani, skryci. Malutka, czutka, takie statko tylko będzie zbawione, dlatego będę sobie tu siedział z tą moją grupką i tak będziemy czekać na przyjście Pańskie. Nie, tysiące ma być zdobyte. W pierwszym kościele, który by był prawdziwym kościołem, Pan codziennie przydawał tych, którzy mieli być zbawieni. Wiecie dlaczego? Bo Bóg tam był. A gdzie jest Bóg, tam jest życie. A życie daje życie drugim. Jeśli tego nie ma, to coś się stało z Panem Bogiem pośród mnie. Bóg chce, abyśmy zdobywali innych, abyśmy docierali do innych. To jest nasza misja. Pan codziennie przydawał tych, którzy mieli być zbawieni. W Indiach codziennie jeden nowy zbór. Większe rzeczy czynić będziecie, mówił Pan Jezus, niż ja czyniłem. To jest wizja. To jest pasja. To jest zdobywanie ludzi. To jest wychodzenie naprzeciw. To nie jest patrzenie do swojego gniazda i pielęgnowanie swoich kilku jajeczek. To jest patrzenie na zewnątrz, patrzenie z horyzontem, patrzenie poprzez oczy zdobywców, ludzi wiary. Amen. Wszyscy mamy jakąś przeszkodę w postaci naszej przeszłości. Mamy też taką przeszkodę? Ale ona nie ma prawa nam dyktować, kim zostaniemy w przyszłości. Jeszcze raz powtórzę. Wszyscy mamy jakąś przeszłość, ale ona nie ma prawa nam dyktować, kim zostaniemy w przyszłości. Słyszałem kiedyś, jak pewien człowiek opowiadał, że diabeł codziennie przychodzi do niego i przypomina mu, skąd pochodzi. Jakim był kiedyś człowiekiem? To jest normalne. To jest normalna służba diabła szatana. To jest jego powołanie. Aby przychodzić do nas i bezustannie nam przypominać, że niczym jesteśmy, nikim byli twoi rodzice, nic nie masz do powiedzenia, nic nie posiadasz, masz złe pochodzenie, twój ojciec był alkoholikiem, twoja rodzina była rozbita i to wszystko czeka ciebie. Pewnego dnia był tym już tak zmęczony, że postanowił coś z tym zrobić. Wpadł na pomysł, że za każdym kolejnym razem, gdy diabeł przyjdzie i będzie mu przypominał na nowo te myśli, to on będzie przypominał diabłu, dokąd on zmierza. I mówił tak: żaden loch nie jest za ciemny, ani jezioro zbyt gorące dla ciebie, tam spędzi swoją wieczność, ale nie ja. Ja wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Nie utożsamiamy się więc z naszą przeszłością, z naszym pochodzeniem, ale utożsamiamy się z Jezusem Chrystusem. Wow! To jest różnica. Że ja nie muszę utożsamiać się, kim był mój ojciec, moja babka, mój pradziadek, jeśli były to dobre rzeczy, chwała Bogu za nie. Ale nie buduję na nich. Ja utożsamiam się z Jezusem Chrystusem. A tym bardziej, jeśli moja przeszłość nie jest jakaś wielka, jakaś cudowna, tym bardziej utożsamiam się z Jezusem Chrystusem. Muszę nauczyć się powtarzać werset, który apostoł Paweł zapisał do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Jezusie. Jestem dzieckiem Króla i całe Królestwo Jego stoi za mną. Trzeba sobie to powtarzać. Trzeba sobie to mówić. Niech te przeszkody, które chcą powstrzymać nas, upadną. Apostoł Paweł do Koryntian napisał tak, ostatni werset, ostatni fragment. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnego urodzenia. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Gdy patrzę na moją przeszłość, kiedy pasłem krowy i wychowywałem się na wsi, kiedy chodziłem do szkoły, kiedy nie wiem, czy mi uwierzycie, ale śmiano się ze mnie, byłem takim pośmiewiskiem, takim cichym, zamkniętym chłopcem. To z powodu przeżyć w domu, alkoholizm ojca, dramaty, awantury. Koszmar chłopak. Śmiali się ze mnie, nazywali mnie mucha, bzyk, bzyk, bzyk. Poniżali, pobili wiele razy. Do dziś mam szramę z tyłu głowy, Gosia może poświadczyć, mówi, nie szczysz się tak tutaj krótko, bo całą tą szramę widać, jak chłopacy mnie zepsnęli ze schodów, upadłem głową na kant schodu. Dzięki Bogu, że żyję. Że wtedy nie skończyło się to dramatem. I Bogu podobało się. Ja wiem, że nie wszyscy mnie lubią i nie oczekuję tego, żeby mnie wszyscy lubili. Biada wam, jeśli wszyscy o was dobrze mówić będą. Nie wszyscy mnie lubią, nie wszyscy może są mi przyjezdni, nie wszyscy może pochwalą czy podziękują. Trudno, takie jest życie. Ale dziękuję za moich braci, za moje siostry, za tych, którzy stoją w modlitwie, którzy przyjdą, docenią, podziękują. Powiedzą, fajnie, że jesteś. Wiecie, jakie to dla mnie jest cenne. Jakie to dla mnie jest zachęcające. I kiedy patrzę na moje życie, na te ostatnie lata i widzę, jak Bóg rozszerza te granice i widzę, jak z tego pierścieckiego, wiejskiego środowiska od krów, od pasenia krów, od braku edukacji, Bóg potrafi wynieść człowieka, aby mówić do świata, aby mówić do możnych, do bogatych. Czy wiecie, że w Emiratach złoto wisi na hakach jak kiełbasa w naszych sklepach? I wiecie, że tam nie ma żadnych zabezpieczeń? Niektórzy już mówią, to jadę. ale tam grozi obcięcie ręki za kradzież. Także Gosia mówi, żebyś tylko żadnego łańcuszka mi nie przywoził. Wolę twoją rękę. Wiecie, że tam w Emiratach na przykład nie ma policji. Praktycznie nie ma. Bo nie ma przestępstw. Jest takie prawo. Monarchia tam panuje. Tam nie ma władz, jak u nas. Tam panuje monarchia, ale jest takie prawo, że nie potrzeba policji. Nie ma ani alkoholu w żadnej restauracji. Nawet piwa nie ma. Nawet wina nie ma, nic. Ale chrześcijański kraj. Po co tam jedziesz? Polska by mogła taka być. Oczywiście. Ale mają różne inne problemy. Wierzenia, ich religia jest zupełnie skrzywiona i potrzebują Jezusa. Potrzebują Jezusa. Potrzebują zbawienia. Ale czuję się wyniesiony. Kiedy pasłem te krowy, to chciałem być chociaż raz w życiu Indianinem z łukiem, który zastrzelił z łuku kowboja. Dlatego miałem pióropusz i miałem taki łuk zrobiony z patyka. To były moje marzenia. A dzisiaj mogę pojechać do Emiratów i strzelać Bożym Słowem, które daje życie, nie zabija, które podnosi ludzi. To jest wielkie błogosławieństwo. Kiedy patrzę na ten proces, kiedy obalamy te wszelkie mury, niemożliwości emocjonalne, uczuciowe, strachu, kiedy zaczynamy widzieć, że to niepochodzenie jest źródłem naszego życia, to nie to, co było w przeszłości, co przeżyliśmy, ale Chrystus staje się naszym fundamentem. Wtedy zaczyna się to dziać, co pisze apostoł Paweł do Koryntian. I to, co nie jest szlachetne, urodzone według świata i zgardzone. I to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg. By to, co jest, unicestwiać. Tak, aby się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteśmy w Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, który się chlubi. I tu jest klucz. Jeśli będziemy chlubić się w Panu, jeśli będziemy rozkochani w Bogu, jeśli będziemy patrzeć na Boże Słowo, na Bożą prawdę, na tego, mówię w cudzysłowie, anioła posłanego od Boga, na Ducha Świętego, który jest nam dany, który nam przypomina wszystko to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i co mamy w Nim, to będziemy inni niż Gedeon. On później to zrozumiał. On później nagle się ocknął, kiedy ten anioł porozbierał wszystkie te cegiełki przeszkód, nagle mówi: wow, ja cię, to dam radę. Nawet 300 nas wystarczy. I później było to przesłanie, które kiedyś miałem. 300 Gedeona. Pokonał wroga, zwyciężył. Odniósł tryumf, bo zobaczył wszystko z Bożej perspektywy. Powstańmy, pomódlmy się na koniec. Chcę pobłogosławić was, bracia i siostry, zbór, cały ten tydzień, który jest przed nami. Dziękuję za wasze modlitwy. Dziękuję za to, że wyciągnęliście ręce i pobłogosławiliście, ale także ja, jako wasz duszpasterz, sercem jestem związany z tym zborem. Kocham ten zbór i pragnę wam błogosławić i każdy dzień tam w podróży, czy w drodze, czy w samolocie, czy tam z pastorem Abrahamem, gdy będziemy mieli nasze spotkania modlitewne, bo tam to jest nieuniknione. Już tego dopilnuje siostra Joyce, która jest odpowiedzialna za nabożeństwa w rodzinie. Nie przepuści nam. Będziemy musieli się modlić na kolanach, będziemy musieli śpiewać te hymny, które ona nam poda. Będziemy modlić się o Polskę, o Indie, o Arabię, o Emiraty i będziemy wołać do Pana także za wami i błogosławić was. I wierzę, że Pan będzie nas prowadził i pokonamy wszelkie przeszkody. Nie ma problemu, który by Bóg rozwiązać nie mógł. Panie, dziękujemy Ci, że w Twoich rękach jesteśmy. I dziękujemy Ci, że nie musimy opuścić głowy jak Gedeon dzisiaj, ale widzimy wszystko przez pryzmat naszego Mistrza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest naszym Panem. Wszystko On uczynił dla nas. On uczynił nowe życie w nas. On powołał nas do drużyny, do zespołu królewskiego. Jesteśmy narodem wybranym, rodem kapłańskim, ludem nabytym krwią Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy pokonać wszelkie te przeszkody sfery emocjonalnej, emocjonalnej, uczuciowej, która nie zgadza się z prawdą. Panie, niech te przeszkody emocji, uczuć zostaną złamane. Panie, niech zostanie także złamana przeszkoda lęku, strachu, to toksyczne uczucie. Niech zostanie usunięte przez moc Ducha Świętego i przez prawdę, którą Ty, Panie, posłałeś do nas. Dziękujemy Ci także, że nie liczy się nasze pochodzenie, nasza przeszłość, którą diabeł pragnie nam przypominać, do której pragnie ciągle wracać, ale my patrzymy na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, na naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Prowadź nas, Panie. Błogosławię zbór braci usługujących. Błogosławię, Panie, całą społeczność w Jastrzębiu i dziękuję Ci za ich modlitwę już teraz, za ten mur wstawienniczy, który będzie stał za mną, za naszą służbą, za misją, którą wykonujemy. Panie, tak jak się rozjeżdżamy z błogosławieństwem, tak znów się spotkamy z błogosławieństwem. Panie, bo kto wychodzi z błogosławieństwem, ten i powraca z błogosławieństwem. Wierny Tobie i posłuszny Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Panem i naszym życiem. W imieniu Jezusa Chrystusa, Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Bożego błogosławieństwa, Kościele, moi przyjaciele, bracia i siostry, niech Pan Was błogosławi.